Będziemy kontynuować i przez cały październik będziemy rozmawiać na temat modlitwy różańcowej. Wszystko po to, by zachęcić Państwa nie do tego, by od strony teoretycznej poznać aspekty modlitwy różańcowej. Oczywiście nasz cel jest jeden. My zachęcamy Państwa do tego, by chwycić za różaniec i by modlić się skutecznie, by ta nasza modlitwa dotarła do Matki Bożej. Ważne jest to, byśmy odmawiali tę modlitwę świadomie. Wierzymy w to, że im więcej będziemy wiedzieli na temat tej właśnie modlitwy, ta nasza modlitwa osobista będzie bardziej skuteczna, bardziej świadoma. W dzisiejszej audycji porozmawiamy konkretnie o tym, co nauka Kościoła mówi na temat różańca. Brzmi być może bardzo naukowo, ale myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawie. Panie Wincenty, oddaję panu głos.
Na pewno nie będziemy prowadzili żadnych rozmów okołonaukowych, bo to nikomu nie jest potrzebne. Pani wspomniała przed momentem, że warto lepiej poznać różaniec, bo dzięki temu będziemy mogli go lepiej odmawiać, a ja może nazwałbym to inaczej i powiedział, że tak jak w naszym najważniejszym wymiarze życia, czyli w naszym kochaniu, trudno się w kimś naprawdę zakochać i chcieć z nim iść przez całe życie, czyli wejść w świat miłości, jeśli się tylko kogoś nie zna. Więc kiedy mówimy o poznawaniu różańca, to po to, żeby go pokochać. A jak go pokochamy, to on staje się dla nas strasznie bliski, bliski naszemu sercu. Ta analogia jest chyba słuszna. Zaczynamy ten różaniec też lepiej rozumieć i on w nas świetnie pracuje i przynosi, nagle zaczyna przynosić owoce. A my chcemy, żeby różaniec nie tylko był odmawiany, ale żeby, tak jak wzywa do tego Kościół, stał się narzędziem zmiany świata, czyli przyniósł Boże owoce, które niebo chce nam przez to proste narzędzie dać. A zacząłbym od takiego nakreślenia sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Może zaszokuję niektórych, ale nie powinienem, kiedy powiem, że proszę moich najdroższych braci i sióstr, czcicieli Matki Bożej Niepokalanej, oto Kościół ogłasza, że żyjemy w czasach apokalipsy, czyli czasach trudnych, czyli czasach, w których spotykamy na co dzień przeciwności i nie tylko przeciwności, ale samo osobowe zło, które próbuje nas strącić do piekła. Walka apokaliptyczna polega właśnie na tym, że stawka jest najwyższa. Nasze zbawienie lub nasze niezbawienie, czyli wieczność w piekle, tam gdzie władzę pełni nasz największy wróg, a w Księdze Apokalipsy, do której chciałem się w tej chwili odwołać, to straszne, to jest wielki, czyli gigant, potężny, wielki smok barwy ognia, który niemalże jest wystarczająco silnym konkurentem dla niewiasty. I wszyscy znamy 12 rozdział Apokalipsy, nie będę go tu przytaczał, bo chcę przejść do tematu różańca, ale proszę zauważyć, mamy tam dwa wielkie znaki. Wielki znak na niebie, czyli niewiasta obleczona w słońce i tak dalej. I drugi wielki znak to jest smok barwy ognia, który okazuje się potężniejszy, bo niewiasta ucieka. Taka pierwsza dla nas wskazówka, ja to sobie czasami powtarzam, żeby nie przegrać. Nie zaczynaj walki ze złem, bo przegrasz. Uciekaj, tak jak niewiasta apokaliptyczna, czyli Kościół, czyli Maryja, bo to jest figura mająca te dwa odniesienia, ucieka na pustynię i, chciałem zwrócić na to uwagę, pustynia to jest właśnie nasz świat różańca, o czym chyba za moment będzie można powiedzieć. Natomiast skoro rozmawiamy o czasach apokaliptycznych, o tym, że jesteśmy wobec wielkiego znaku smoka, który o zgrozo został strącony z nieba na ziemię i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, niewiasty, czyli z nami, to znaczy, że potrzebujemy jakichś metod, jakiejś broni, tarczy, nawet broni ucieczki, która nam pozwoli nie przegrać. Ja czasami opowiadam, że jesteśmy wszyscy na talerzu diabła. Siedzimy na tym talerzu, bo to jest królestwo szatana, księstwa tego świata. On jest księciem tego świata i ten talerz to jest cała ziemia i my jesteśmy na tym talerzu i on z widelcem każdego, kogo chce, może nadziać i pożreć. To jest horror, ale tak jest nasze doświadczenie także Kościoła. I pytanie, co zrobić, żeby z tego talerza uciec lub być tak silnym potęgą niewiasty, że szatan albo nas nie będzie widział, będziemy niewidzialni dla naszych nieprzyjaciół. Każdy, kto trzyma różaniec, żyje w świetle, który oślepia szatana. Albo jesteśmy taką potęgą Bożą, że szatan raczej krzyknie nie i ucieknie, o czym mówią niektóre świadectwa z egzorcyzmów. Więc na talerzu jesteśmy, ale Pan Bóg nie zostawił nas bezradnych na pożarcie szatana. Mamy ów różaniec, który jest wielką tajemnicą, tak jak wszystkie sprawy Boże są tajemnicami. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak kiedyś sobie pomyślałem, Kościół w swoim bogactwie proponuje nam tyle najróżniejszych modlitw, form pobożności, nabożeństw, tyle tego jest w Kościele. Od litanii, przez koronki, akty strzeliste, drogi krzyżowe, jakieś gorzkie żale, procesje pokutne, nabożeństwa do siedmiu boleści Matki Bożej, nabożeństwa do siedmiu radości Matki Bożej, taki szkaplerz, owaki szkaplerz, nabożeństwo pierwszych sobót, 15 sobót, 5 sobót, 9 sobót. Możemy wymieniać długo adoracje, pielgrzymki. A kiedy Kościół zaczyna mówić o najważniejszej modlitwie, która w sposób najpewniejszy prowadzi nas ku zbawieniu, to zawsze mówi o różańcu. Mówi różaniec. Tylko różaniec, przede wszystkim różaniec. Powinno nas to zdziwić w tym bogactwie Kościoła. Dlaczego, Panie Boże, akurat różaniec? Tak, mamy tyle form pobożności uświęconej tradycją, a Kościół mówi wciąż przede wszystkim tylko różaniec. Proszę zauważyć, podobnie z objawieniami. Jest tyle najróżniejszych form pobożności, podkreślmy, maryjnej, bo mówimy o objawieniach Matki Najświętszej. Znowu mamy te litanie, wymieniamy, aż nam się niemalże znudzi. Do wyboru mamy do koloru, co kto chce, a Matka Boża mówi w tych wszystkich swoich objawieniach tylko o jednej rzeczy, znowu o różańcu. Co to znaczy? Dla mnie to jest piękne, bo to oznacza, że mamy jeden głos. Głos Kościoła i głos Matki Bożej jest ten sam. Mówi o różańcu. Bo misja i Kościoła, i Matki Bożej jest ta sama. Misją Kościoła jest doprowadzić każdego z nas do zbawienia. Pomóc, żebyśmy zapragnęli wędrować w kierunku bramy nieba i żebyśmy byli w stanie przez nią przejść. To jest jedyna misja Kościoła, misja zbawcza. A kiedy zapytamy o to, co jest misją Matki Najświętszej i można od razu dodać i wszystkich jej dzieci, czyli każdego z nas, co jest naszym zadaniem, o czym mówi Matka Boża, to znowu, Matka Boża troszczy się, patrząc na mnie, o tylko jedno. Żebym się dostał do nieba. Nie muszę być zdrowy, bogaty, piękny. Możemy znowu wymieniać wartości tego świata, nawet dobre wartości tego świata. Matka Boża się tym nie zajmuje. Jeśli się nimi zajmuje, to jako narzędziem, żeby przeprowadzić mnie bezpiecznie przez próg wieczności, do nieba. Więc kiedy zarówno Kościół, którego misja jest doprowadzić mnie do zbawienia, i Matka Boża, której misją jest tylko pomóc mi się zbawić, jednym głosem mówią, odmawiajcie różaniec, to oznacza, że różaniec jest najlepszym, najbardziej dostępnym i najprostszym środkiem, który pomoże mi dostać się do nieba. Czy mogę go nie odmawiać? Nie. Pytanie tylko, można zadać takie pytanie, dlaczego akurat Kościół i Matka Najświętsza wybrali różaniec, a nie co innego, ale myślę, że pewną odpowiedź na to pytanie, które jest bardziej tajemnicą niż ujawnieniem tego misterium, też jesteśmy w świetle nauki Kościoła i w świetle objawień Matki Najświętszej, a nawet głosów szatana, który boi się bardziej niż wody święconej naszego różańca, jesteśmy w stanie też tej odpowiedzi udzielić. Zacznijmy, myślę, od przytoczenia chyba kilkunastu tylko dla mnie najciekawszych, to jest mój autorski wybór, cytatów nauki papieży na temat różańca, bo się okazuje, że od 1200, powiedzmy połowy XIII wieku, papieże jeden po drugim wciąż podniesionym głosem wołali różaniec. Pierwszym, którego chciałbym przywołać, jest papież Urban IV, który pewnie nikomu z nas nic nie mówi, ale zaraz do nas przemówi. To jest papież, który chyba jako pierwszy powiedział coś o różańcu, a urodził się w czasach, kiedy żył jeszcze święty Dominik, od którego zaczyna się współczesna epoka różańcowa z tym kluczem medytacyjno-recytatywnym, który znamy do dzisiaj. I oto, co mówi Urban IV, kiedy jeszcze różaniec jest zielony, można powiedzieć, świeżą roślinką, no co, już tam będą jakieś wisiały na tym różańcu owoce? Owszem, bo papież mówi tak. Różaniec każdego dnia uzyskuje dla chrześcijaństwa nowe błogosławieństwa. To znaczy, że jest to już wtedy modlitwa, papież podkreśla, niezwykle skuteczna. Przy każdej okazji, każdego dnia otrzymujemy łaski. I papież, mówiąc takim językiem współczesnym, chce nam powiedzieć tak. Chcecie otrzymać od Boga błogosławieństwa, potrzebujecie mnogich łask, to wszystko na was czeka. tylko musicie chwycić za odpowiednie narzędzie, żeby po te łaski sięgnąć. Nie bierzcie do ręki łyżeczki, bo otrzymacie tyle, ile jesteście w stanie na łyżeczkę nabrać. Weźcie coś, co z trudem będziecie w dwóch rękach dźwigać. Weźcie wielkie wiadro, bo tych łask dla was, żeby wam pomóc w zbawieniu, jest nieskończoność. To wszystko na nas czeka. Problem tylko nasz polega na tym, że my nie potrafimy tych łask zaczerpnąć. I Urban IV mówi, weźcie największe naczynie, jakie możecie znaleźć, a otrzymacie tyle, że będzie się z tego naczynia przelewać. I jest to, mówi Urban IV, uwaga, różaniec. Właśnie różaniec. Dla mnie jest to piękny cytat, tym świeższy, że na samym początku przygody Kościoła z różańcem. Już wtedy Kościół mówi, w tym naprawdę jest niezwykły świat łaski. Drugi papież, którego już świetnie znamy, jest poniekąd patronem różańca, to jest święty Pius V, papież z bitwy pod Lepanto, największego różańcowego cudu, rok 1571. A uwaga, cytat, który przytoczę, jest z roku 1569. To znaczy, papież mówi coś o różańcu, nim stał się ten cud. A powiedział tak. Różaniec jest bardzo pobożnym sposobem modlitwy do Boga. Pytam papieża Piusa V. Ojcze Święty, chcesz powiedzieć, że są jakieś inne sposoby modlitwy mniej pobożne, skoro różaniec jest bardzo pobożnym? Papież mówi, tak, podkreślam najbardziej różaniec. W porównaniu z innymi, on jest najbardziej pobożnym sposobem modlitwy do Boga. Czyli jeśli go szukam, jeśli chcę nawiązać kontakt z Bogiem, chcę otrzymać od Niego odpowiedź, to Pius V, podkreślam, jeszcze przed cudem pod Lepanto, powiedział, to jest najbardziej pobożny sposób modlitwy. Dalej, powiedział tak, jest to sposób łatwy i możliwy do praktykowania dla każdego. No to coś dla nas, szarych myszek, które nie znamy się na teologii i nie mamy doświadczeń mistycznych. Papież mówi, nie bój się, masz dostęp do Boga, łatwy jest tym sposobem właśnie różaniec. I trzeci fragment tego cytatu. Na czym polega ten łatwy sposób? Polega na wysławianiu błogosławionej dziewicy przez powtarzanie pozdrowienia anielskiego Zdrowaś Maryjo 150 razy. To jest ten schemat różańca. Tyle, ile jest psalmów w Psalterzu Dawida, Księga Psalmów 150. Przeplatając każdą dziesiątkę modlitwą pańską. Jak widzimy, już wtedy ten schemat różańca był już mocno ustalony. I uwaga, i rozważając przy tym odpowiednie tajemnice z życia Pana Jezusa. I w tym momencie Pius V zamyka usta tym wszystkim, którzy krzyczą, że różaniec to jest zła modlitwa, bo w centrum stoi Matka Najświętsza, a nie Jezus. A my chrześcijanie, czyli nasza religia to jest chrystianizm, w centrum jest Chrystus, a nie jakiś marianizm. Uwaga, Polacy, to jest źle, tak nie może być, prawda? Dlaczego odmawiacie różaniec? Bo Kościół i Matka Boża proszą, możemy odpowiedzieć. Chrześcijaństwo to nie jest marianizm, gdzie w centrum jest Matka Boża. I Pius V mówi dokładnie. Matka Najświętsza w różańcu nie zasłania Pana Jezusa, tylko do Niego prowadzi. To jest modlitwa, w której centrum jest Jezus, bo my rozważamy przy tym odpowiednie tajemnice z życia Pana Jezusa. Wchodzimy w historię zbawczą, która nie jest autorstwa Matki Najświętszej. Ona w nich uczestniczy i zaprasza, żebyśmy się od niej uczyli, jak w tajemnicach uczestniczyć, ale to są historie zbawcze dokonane przez Jezusa. I Pius V bardzo wyraźnie podkreśla, że jest to modlitwa chrześcijańska, a nie obca religii, w której centrum stoi zawsze, bo nie może być inaczej Chrystus. To jest Pius V, który miał tak głębokie przekonanie o mocy różańca, że kiedy zagroził nam zalew islamu i wszystkie kościoły europejskie, katedry miały być meczetami, a katedra świętego Piotra w Rzymie miała być zamieniona na stajnię dla koni sułtana, powiedział, nie ma problemu. Nawet nie wiem, która armia będzie ważniejsza, walcząca z flotylą turecką, czy armia militarna, fizyczna, z orężem wykutym w zbrojowni, czy nasza druga. Myślę, że gdybyśmy go pytali, on powiedział, to jest pierwsza armia, armia różańcowa. Piękna historia, dodajmy, na apel papieża Piusa V o zaciągnięcie się do armii różańcowej powiedziały tylko trzy kraje. Jednym z nich jest Polska. Mieliśmy udział w bitwie pod Lepanto. To jest bardzo ważne. Stąd ten różaniec w Polsce wciąż tak pięknie pracuje, bo mamy takie doświadczenia. Przeskakujemy daleko. Piękny różańcowy papież, który po pewnej wizji, jaką miał, przy każdej okazji wzywał do różańca. To jest Leon XIII. Leon XIII w 1884 roku, po zakończeniu przyświętej właśnie w ramach dziękczynienia, był świadkiem rozmowy szatana z Chrystusem. Ja ją przytoczę, bo ona jest niezwykle ważna także w tym klimacie apokaliptycznym, że z szatanem to nie są przelewki. Nie bawmy się w rozmowy z diabłem, bo to jest naprawdę wielki znak na niebie, strącony na ziemię i on chce każdego z nas nadziać i pożreć. Woła szatan do Chrystusa, zdawałoby się niemożliwe, żeby wypowiedział te słowa. Mogę zniszczyć twój kościół. Wiemy, że nie może. A on mówi, mogę. Ktoś powie, dziś zaczynamy być tego świadkami. A Chrystus mówi, potrafisz? Próbuj. On jest pewny. Zwycięstwo? Dobra. Pokaż, że potrafisz. Trochę jak w księdze Hioba. Ale do tego potrzeba mi więcej czasu, czyli on ma czas i władzy, czyli ma władzę na świecie, ale żąda, żeby Bóg pozwolił mu działać jeszcze bardziej. A Chrystus mówi, ile czasu i władzy potrzebujesz? I on mówi, od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Proszę zwrócić uwagę na tę drugą frazę. On ma ludzi, którzy mu służą, ale dopiero współcześnie otrzymał nad nimi jeszcze większą władzę. On prosi i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Jest cała armia sług szatana na świecie, którzy dostali nagle środki do tego, by zniszczyć Kościół. I Chrystus ku naszemu przerażeniu mówi, będziesz miał ten czas i będziesz miał tę władzę. Które stulecie wybierasz? Nie boi się konfrontacji. A szatan mówi, to nadchodzące, wiek XX. Można powiedzieć, że epoka wieku XX wciąż przynosi wieku XXI. Owoce i historia się nie skończyła niszczenia Kościoła. I ten papież Leon XIII, który zemdlał ze strachu, będąc świadkiem tej wizji, wstał i zaczął nieustannie wzywać nas do odmawiania różańca. Jakby chciał powiedzieć, nie ma innej drogi. Jeżeli Kościół ma być niezniszczony, jeśli ta władza szatana ma rzeczywiście okazać się za słaba, nietrafiona, to możemy pokonać go tylko modlitwą różańcową. Kilka cytatów z jego wypowiedzi. Pierwszy. Chcemy, by ta pobożność różańcowa mogła być z wielką czcią, uwaga, wielką czcią, nie byle jak, ofiarowywana błogosławionej Maryi Dziewicy przez cały świat katolicki. Jak Lepanto papież wołał cały świat, zaprasza do tej armii. Tak, aby przez jej wstawiennictwo ręka Pana mogła się uspokoić i zwróciła się ku nam z miłosierdziem wśród nieszczęść, które nas dotykają. Wchodzimy w czas panowania szatana i mówi papież, że dzięki różańcowi, to co jest w wielu wizjach, które znamy, nawet u siostry Faustyny i w Fatimie, Bóg ma już dość tego, jak świat nie idzie jego drogami i chce upuścić karzące ramię Syna na świat. I nagle słyszymy, że dzięki różańcowi ta ręka, która ma nas ukarać i sprowadzić na nas rzeczywiście morze cierpienia, bo tylko w ten sposób może znowu nas Bóg przeprowadzić przez bramę zbawienia. Nie dba, można powiedzieć w cudzysłowie, o nas los doczesny, bo w porównaniu z wieczystym naszym życiem to jest nic. Dla nas ludzi wierzących w tym momencie rozumiemy pedagogię Bożą, cierpienia, wojen, głodu, etc., jeśli dzięki temu świat zostanie ocalony na wieczność. Okazuje się, że dzięki różańcowi karzące ramię Syna może zacząć być ramieniem Chrystusa, wysuniętym w naszą stronę, by z Jego dłoni spływały dla nas łaski miłosierdzia. Taki cud może dokonać różaniec, mówi Leon XIII i mówi... Błagam, odmawiajcie różaniec. Proszę, to jest jedyna metoda, by uratować świat. I woła tak. Któż nie dostrzeże? No, powinniśmy mieć to doświadczenie w sobie. Wtedy łatwiej się modlić na różańcu. Jak wielka i bogata jest, uwaga, zbawcza moc świętego różańca. Znowu mamy tę funkcję zbawienia. I jakie godne podziwu lekarstwa może z niego otrzymać dzisiejsze społeczeństwo, nie poszczególny tylko człowiek w swoim życiu indywidualnym. Całe społeczeństwa, by uleczyć swe choroby i nie dopuścić do ich nawrotu. Jeden z komentarzy do tego tekstu mi się strasznie podoba, bo tu mamy społeczeństwo, które jest chore i różaniec może uleczyć choroby i nie dopuścić do ich nawrotu. To znaczy, że inaczej niż w naszym doświadczeniu, kiedy udaje mi się pokonać w sobie zło, ale to zło wciąż do mnie wraca. Mój święty patron codziennie chodzi do spowiedzi. To zło małe, wielkie wraca do mnie wciąż i wciąż. Różaniec może zrobić taki cud, jak powiedziano w mitologii, kiedy odcinamy smokowi, pasuje do apokaliptycznego 12 rozdziału, odcinamy smokowi jego przerażający łeb, to ten łeb odrasta nawet, odrastają dwa łby. I zło staje się wciąż potężniejsze mimo naszej walki z nim. Nasze doświadczenie duchowe. Różaniec jest jak rozpalone żelazo z mitologii greckiej, które przypala ten cięty łeb i już nic na tej szyi nie wyrośnie. Rewelacja. Jeśli tylko to jest prawda, a wierzę doświadczeniu ludzi różańca z Leonem XIII na czele, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Chwytam rozpalone żelazo do walki z szatanem. I dalej, raz jeszcze. Jest naszym gorącym pragnieniem, aby pobożności różańcowej zostało przywrócone zaszczytne miejsce, także współcześnie, zaszczytne miejsce w mieście i wiosce, w rodzinie i warsztacie, w domu szlachcica i wieśniaka, wszędzie. Wracamy do hasła Różaniec jest modlitwą prostą dla każdego i żeby społeczeństwo zaczęło być leczone w ten sposób, jak chce w tej konfrontacji szatan, Chrystus, jak chce tego papież Leon XIII, to różaniec musi świecić do nieba wielkim światłem z każdego miejsca na świecie. U ludzi prostych, u ludzi wykształconych, biednych, bogatych, w zakonach męskich, żeńskich, u biskupa, papieża, wszędzie musimy odmawiać różaniec. Patrzy Matka Boża z nieba i mówi: tak, mój świat jest różańcowy. Jeszcze jeden cytat, dla mnie może najważniejszy, kiedy Leon XIII mówi: słuchajcie, moje dzieci, największą nadzieję pokładamy w różańcu. Znowu różaniec. Jako, że on więcej niż inne środki może uzyskać u Boga pomoc, jakiej potrzebujemy. Znowu ten sam temat, więcej niż inne środki, więc sięgamy do różańca. Teraz jeden z kolejnych wielkich papieży, Benedykt XV, który powiedział tak: Matka Boża ma tak wielki wpływ na samego boskiego Syna. To jest papież z czasów początku drogi duchowej świętego Maksymiliana Marii Kolbego, dodajmy. On by się pod tym podpisał. Matka Boża ma tak wielki wpływ na swego boskiego Syna. Jest pośredniczką i szafarką wszelkich łask udzielonych ludziom. Zawsze okazuje swą pomoc. Zwłaszcza wtedy, gdy uciekamy się do różańca świętego. Więc jeśli chcemy, by niebo się nad nami otwarło, by Matka Boża mogła dla nas coś zrobić, co nas pchnie ku zbawieniu, to znowu mamy głos Kościoła, różaniec. Przechodzę do pięknej postaci Piusa XI, który to był świadkiem cudu nad Wisłą. Papież Pius XI był w tym czasie nuncjuszem apostolskim w Warszawie i jako jeden z niewielu dyplomatów, niektórzy mówią niemalże jedyny, pozostał w tym czasie w Warszawie, do której jednak nie weszli bolszewicy. Powstał się wielki maryjny cud, a niektórzy mówią wprost, że to był cud różańcowy. Nie wiem, czy znacie tą historyjkę, ale pewnie tak, że gdy został papieżem, to w swojej rezydencji w Castel Gandolfo polecił zrobić trzy rzeczy. Pierwsze, na jednej ścianie tej kaplicy kazał wymalować cud nad Wisłą. Jakby cud nad Wisłą był przesłaniem nie tylko dla naszej polskiej historii, ale dla przyszłości Kościoła. Papież, modląc się w Castel Gandolfo, widzi, jaką moc ma taka modlitwa, jaka była w Polsce w roku 20. Dokonało się coś niemożliwego, stał się cud. Na drugiej stronie, czyli mamy element Polski w Kościele Powszechnym. Super. Na drugiej ścianie jest znowu element Polski. Jakby co? Cały Kościół katolicki zamykał się w doświadczeniach naszego narodu. Obrona Jasnej Góry. Znowu cudowna, maryjna obrona Jasnej Góry. Jakby Kościół chciał, to była trochę misja Jana Pawła II. Polskie doświadczenie maryjne uczynić doświadczeniem całego Kościoła katolickiego. Mało tego, na froncie, na głównym ołtarzu tej kaplicy Castel Gandolfo jest Matka Boża Jasnogórska. Mamy jakąś misję szczególną w Kościele, skoro w rezydencji papieskiej są same tylko polskie elementy. I ten papież, który jakiś czas mieszkał w Warszawie, mówi tak. Kościół i sam papież w obliczu błędów i ciężkich bolączek obecnych czasów, zgadza się, mamy taki czas, znajdują pociechę i natchnienie w synowskim zawierzeniu Matce Odkupiciela oraz w codziennym odmawianiu różańca. Ten cytat jest bardzo ważny, ponieważ pokazuje dwie funkcje różańca. Po pierwsze, znajdujemy w nim pociechę, a po drugie, natchnienie. Matka Boża nie tylko nam ociera łzy, ale bierze nas za rękę i prowadzi. Jest nam natchnieniem, jak mamy iść przez życie. Natomiast drugi wątek, chyba jeszcze ważniejszy, jest to pierwszy tego typu cytat, który pokazuje, że w tajemnicy odmawiania skutecznego różańca zawiera się jeszcze jeden element. Synowskie zawierzenie Matce Odkupiciela. Znajdują pociechę i natchnienie w synowskim zawierzeniu oraz w codziennym różańcu, mówi Pius XI. Jakby sugerował, że ten, który nie jest cały twój, Maryjo, nie jest w stanie cały wejść w różaniec. Jeśli chcemy rzeczywiście być dziećmi różańca, to jesteśmy zaproszeni przez różaniec do tego, żeby z tą Maryją zjednoczyć się jak najpełniej i oddać jej stery swego życia. Bo uczymy się podczas rozważania tajemnic różańcowych, jak Maryja zanurzać się w tajemnice zbawienia, które są dla mnie, czyli chcę wchodzić tak jak ona, a nie tak jak ja. Czyli z tego wynika, że to ona ma życie moim kierować. Ona ma pokazywać, co jest ważne, jakie mają być moje codzienne wybory i tak dalej, i tak dalej. To jest to totus tuus, z którym się wiąże w sposób konieczny prawdziwy różaniec. Myślę, że to jest ważna uwaga. I dodaję jeszcze coś takiego. Och, jakie to aktualne, także dzisiaj w Polsce. Jeżeli ludzie w naszym stuleciu z szyderczą pychą odrzucają różaniec. Ile mamy głosów nawet wewnątrz kościoła po różańcu do granic? Z szyderczą pychą odrzucają kpią z różańca. To papież mówi, to niezliczona ilość świętych mężczyzn i kobiet zawsze go bardzo ceniła. Odmawiali go z wielką pobożnością i w każdej chwili korzystali z niego jako z potężnej broni, aby zmusić demona do ucieczki. Więc niech on krzyczy. Jeśli krzyczy, to dobry znak, że się boi. Aby zachować uczciwość w życiu. Takie są efekty naszej modlitwy różańcowej, także tej krytykowanej w tej chwili tak straszliwie przez niektóre środowiska, nawet wewnątrz kościelne. Tak, oni odrzucają z pychą, a my razem z liczoną ilością świętych mężczyzn i kobiet wołamy, że to jest potężna broń, korzystamy z niej, aby zmusić demona do ucieczki, jak mówi Pius XI, aby zachować uczciwość w życiu, na co dzień zmienił nas to różaniec do granic, aby łatwiej nabyć cnotę, a na świecie uzyskać prawdziwy pokój między ludźmi. Jeśli mam wybór, po czyjej stronie mam stanąć, to oczywiście powtarzam znowu za papieżem, którego cytuję, różaniec jest dziś konieczny. Kiedy, cytat, pewna niechęć do spraw duchowych, znamy to, i pewna odraza do nauki chrześcijańskiej opanowała niemało dusz, a nawet między wiernymi są to nasze doświadczenia, jest obecna, kiedy serca ludzkie rozpala taka chuć posiadania dóbr ziemskich, a ludzie coraz namiętniej płoną pożądaniem dóbr znikomych i przemijających rozkoszy. Papież woła, przez różaniec przypomina się wszystkim skarby niebieskie i przywodzi na myśl dobra trwające na wieki. Jest to świetna, chciałoby się dodać niestety, definicja współczesnego świata i problemów, jakie także ludzie wierzący na tym demonicznym talerzu mają. I znowu papież mówi, różaniec przypomina wam prawdziwe wartości i daje wam moc, żeby rękę do tych wartości sięgnąć i wprowadzić to w życie. Jest taki wielki święty papież różańcowy, Paweł VI, już blisko naszej współczesności. Jak widać, robimy wielki skrót różańcowy z Watykanu, który zawołał. Nie rezygnujcie z praktykowania maryjnego różańca. To już są jego wypowiedzi po soborze, kiedy zdawałoby się, że mamy nowe otwarcie i stare praktyki przechodzą do lamusa. A on woła, przerażony, że z tą słuszną reformą soboru ktoś robi rzeczy złe. Krzyczy, nie rezygnujcie z praktykowania maryjnego różańca. Jest to forma modlitwy bardzo miła dziewiczej Matce Bożej i tak bardzo zalecana przez najwyższych pasterzy, także przeze mnie. Świetna wskazówka, która bardzo mi pomaga w różnych rzeczach na co dzień. Mianowicie, kiedy słyszę na przykład w siódmym objawieniu fatymskim, że Matka Boża mówi do mnie, masz słuchać, co mówi Kościół. To znaczy, że mam słuchać urzędu nauczycielskiego Kościoła i wszystkich świętych papieży od świętego Piotra począwszy. Urbana IV, Piusa V, chciałby się powiedzieć nie tylko wyrywając z kontekstu dzisiejszego czy jutrzejszego papieża, bo on jest kolejnym najwyższym pasterzem, a ja mam słuchać to, co najwyżsi pasterze mi zalecają. Chroni mnie to w mojej tradycyjnej pobożności, prawda? Piękny cytat pięknego, a tak strasznie krótkiego pontyfikatu Jan Paweł I, który zdążył powiedzieć coś o różańcu i powiedział tak. I odnoszę to także do spraw swoich w domu, w tym moim świecie rodzinnym, kiedy woła Jan Paweł I. Źle się dzieje ze światem, bo jest w nim więcej bitew niż modlitw. Prawda? Sprawy trudne także w domu. Próbujemy załatwiać sporem, kłótnią, bitwą zamiast modlitwą, mówi Jan Paweł I. Rewelacja, że ja o tym jako chrześcijanin nie pomyślałem, prawda? Że jak zaczyna być ciężko, to powinien powiedzieć do mojej małżonki czy do moich dzieci, słuchajcie, Kościół mówi, zamiast bitwy modlitwa. Spróbujemy mocą Bożą ten konflikt rozwiązać. I skarży się tak, w takim czasie dzisiaj żyjemy. Zbyt dużym trudem jest znalezienie paru minut na życie wewnętrzne, na słodką rozmowę, na czułą rozmowę z Bogiem. Co za szkoda, co za szkoda. Gadacie, myślicie, zajmujecie się tyloma bzdurami, poświęcacie temu całe godziny, a nie potraficie kilku minut dziennie poświęcić życiu wewnętrznemu, które jest takie piękne. Spotykasz się z samym Panem Bogiem. Także w naszych doświadczeniach polskiej tradycji mistycznej był taki na marginesie Mikołaj z Mościsk, XV wiek, który mówił, mistyka jest dla każdego z nas i Pan Bóg nam dał takie narzędzia w naszym stworzonym organizmie, z wyobraźnią włącznie, z naszym sercem, wrażliwością, że możesz bez trudu przekroczyć ten próg. Tylko poświęć temu zajęciu kilka minut dziennie, a nie zajmuj się tylko sprawami tego świata. Co jest ważniejsze, sprawy tego świata czy wieczność? Każdy chrześcijanin powinien krzyknąć, oczywiście, że wieczność. Wtedy należy takiego gościa zapytać, ile poświęcasz czasu sprawom ziemskim, a ile niebieskim. I statystyka będzie powalająca. Wciąż jesteśmy w szkole, wciąż się tego uczymy. Piękny cytat tegoż Pawła VI, który powiedział kiedyś tak. Też dobra odpowiedź na zarzut, że my chrześcijanie nie powinniśmy być Maryjanie, tylko chrześcijanie to chrześcijanie. Skupiamy się na Chrystusie, trąci mi trochę protestantyzmem, prawda? Paweł VI powiedział, pamiętajcie, chrześcijański, taki naprawdę chrześcijański, w pełni chrześcijański, przez duże CH, znaczy Maryjny. Łatwo wytłumaczyć. Kto jest najbardziej chrześcijaninem z ludzi? Matka Najświętsza, która była najlepszą uczennicą, była najbliżej Chrystusa, tak bardzo go naśladowała, że nawet jej udziałem stał się nie tylko krzyż i współzbawianie świata jako Matka Bolesna, Królowa Męczenników, ale także jej udziałem stało się zamieszkanie w niebie, w niebo. Tu mamy w niebo wstąpienie, a tu w niebo wzięcie, prawda? Niektórzy nawet się mylą te dwa słowa. Takie są bliskie. Chrześcijański, to znaczy maryjny. Kościół nawet taką definicję kiedyś podał, że jak pytasz, czy ten ktoś jest święty, to sprawdź, czy jest maryjny. Jeśli nie jest, to nawet nie zabiegaj o jego kanonizację. Bo jeśli nie jest jak Maryja, to nie jest chrześcijaninem prawdziwym. Chrześcijański znaczy maryjny. A proszę posłuchać, co powiedział Jan Paweł II. A on dodał, maryjność nierozerwalnie łączy się z różańcem. Robimy sobie takie logiczne teraz przemyślenie. Jeśli chrześcijański znaczy maryjny, a maryjny znaczy różaniec, to znaczy chrześcijański łączy się z różańcem. Czyli prawdziwy chrześcijanin to człowiek, który jest nierozerwalnie złączony z różańcem, mówi Jan Paweł II. Jest to oczywiste dla każdego, kto wie, czym jest różaniec, prawda? Uczestnictwem jak najpełniej w moim osobistym życiu w tajemnicy zbawienia, najważniejszej także dla mnie. I chyba już ostatni Janopowy cytat. Aby każdy umiał wiernie i odważnie wypełniać obowiązki swojego stanu. Bo w zdrowaśkach mamy, w drugiej części mamy dwa odwołania czasowe. Teraz i w godzinę naszej śmierci. I w tym momencie Jan Paweł II mówi, abyś mógł teraz być prawdziwym chrześcijaninem. Wiernie i odważnie, bo co to znaczy być chrześcijaninem, wypełniać obowiązki swojego stanu. Trochę nam to słowo już gdzieś zniknęło. Ja pamiętam czasy, kiedy ksiądz na spowiedzi najpierw pytał, czy wypełniasz obowiązki swego stanu. Jako mąż, ojciec, dziecko. Więc jeśli chcesz wypełniać je wiernie i odważnie, bo to jest twoja droga do nieba, codzienne trwanie z Chrystusem, uczestnictwo w łasce zbawczej, papież prosi, pomóżcie ludowi Bożemu powrócić do codziennego odmawiania różańca. Matka Boża Fatimie, odmawiaj ci codziennie różaniec, żeby ta codzienność była Boża, była święta w waszym życiu. I papież jakby powołuje się na swojego poprzednika. Przemiłej rozmowy, czułej rozmowy. Dzieci z matką, którą przyjmują w swoim domu. Pięknie. Z tego, dodajmy na marginesie, wynika, że dla Jana Pawła II różaniec był niezwykłą przygodą. To była czuła rozmowa z matką. Prawda? Fantastycznie. Pozwolę sobie teraz, nie zmieniając tematu, powiedzieć o czymś zupełnie innym. Mianowicie, jeśli na początku powiedziałem, że głos Kościoła i głos Matki Bożej jest ten sam, mówią o różańcu i tyle poświęciłem czasu na przywołanie nieznanych nam pewnie większości wypowiedzi papieży, to zastosuję inną metodę. I nie będę opowiadał teraz o tym, jak Matka Boża w Fatimie, w Gieczwałdzie, w Pelwoise, gdzie tylko chcecie, w Lourdes, wskazuje na różaniec, jak ta modlitwa wygląda. Tylko pozwolę sobie przytoczyć jedno tylko objawienie z Nikaragui z roku 1981, uznane objawienie przez tamtejszego biskupa, więc mamy prawo je przywołać, w którym świecki wizjoner, nazywał się Martinez, widział, co następuje, procesję. Cztery grupy. Widzi przed sobą idący pierwszy tłum. Pierwsza grupa. Ujrzałem rzesze ludzi ubranych na biało i maszerujących w kierunku wschodzącego słońca. Byli skąpani w świetle. Fatima mi się kłania tutaj w pas od razu. Śpiewali, ale nie rozumiałem słów. Ludzie ci byli niewymownie szczęśliwi i radośni. Chciałoby się za Martinezem powiedzieć, mogę się przyłączyć, prawda, do tych szczęśliwych, idących w świetle, śpiewających. Maryja powiedziała, spójrz, to pierwsze wspólnoty, od których zaczęło się chrześcijaństwo. To pierwsi katechumeni, a wielu z nich to męczennicy. I zaraz dodała, także do mnie, który już krzycze, czy mogę się przyłączyć. Czy ludzie pragną dziś męczeństwa? I robię krok do tyłu. Czy ty chcesz zostać męczennikiem? Mogę się zawahać. Martinez nie powiedział, że chce. Zobaczył drugą grupę. Są odziani na biało, podobnie jak grupa pierwsza, a w rękach trzymają różańce. Potem z rozmów z innymi wynikało, że byli to chyba dominikanie. Znów nie znałem tego zakonu, mówi Martinez. Nie wiedziałem, jak wygląda dominikański habit. To był prosty chłop w Nikaragui z wioski. Ich paciorki są śnieżno-białe i emanują różnokolorowym światłem. Jeden z ludzi trzyma w ręku księgę, z której coś odczytuje, a inni w milczeniu rozważają usłyszane słowa. Mamy dominikański różaniec. Po chwili ciszy, chwila na medytację, odmawiają Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Modlę się z nimi, mówi wizjoner. A kiedy kończy się ten niezwykły różaniec, słyszę słowa Matki Bożej. To ci, którzy jako pierwsi otrzymali ode mnie różaniec. To nie jest ludzki wymysł. Ode mnie różaniec. Oto sposób, w jaki chcę, by go odmawiano. Ci ludzie maszerują tym wielkim tłumem znowu do nieba. Następna grupa trzecia. Byli odziani w brązowe szaty i przypominali franciszkanów. Oni również odmawiali różaniec. Każdy w tej procesji odmawia różaniec. Maryja powiedziała, oni otrzymali różaniec z rąk pierwszych. Logicznie będą pewnie następne procesje, którzy otrzymali od drugich, trzecich i tak będzie do końca świata. No patrzymy, co jest dalej. Martinez widzi czwartą grupę. I wówczas nadciągnęła wielka rzesza mężczyzn i kobiet odzianych tak, jak ubierają się współcześni mieszkańcy Nikaragui. To tacy jak ja, współcześni. Nie można było zliczyć ciągnących tłumów. Szli jak wojsko, w szyku bojowym, a w ręku były różańce. I Martinez wspomina, kiedy wyglądasz inaczej niż pozostali, czujesz się dziwnie. Z tego powodu nie pociągała mnie pierwsza grupa. Podziwiałem ich, ale nie pociągali mnie. Kiedy zobaczyłem ostatnią grupę, czułem się jednym z nich. Poczułem, że mógłbym się do nich przyłączyć. Przecież byłem jednym z nich. Ale kiedy spojrzałem na swe dłonie, były czarne, gdy tamtych promieniowały światłem. Jest jakiś kłopot. Usłyszałem od Matki Bożej, że nie mogę się do nich przyłączyć. Wciąż czegoś ci brak, mówi Matka Boża do wizjonera, a ja słucham. Wciąż czegoś ci brak. Musisz powiedzieć ludziom, co widziałeś. Czyli każdy, który odmawia różaniec, widzi w nim tą podstawową, najpewniejszą drogę do zbawienia, musi być apostołem różańca, bo chrześcijaństwo nie jest religią egoistów. Ja dbam o swoje zbawienie i ja się modlę na różańcu o, prawda? Tylko ja chcę, żeby jak najwięcej, nie, chcę, żeby wszyscy dostali się do nieba, tak jak Chrystus, który umierał za wszystkich na krzyżu i tak jak Matka Boża płakała w Fatimie, że nie wszyscy idą do nieba, że są tacy, którzy idą do piekła, tak i ja mam, słysząc, że najpewniejszym, najprostszym dla każdego środkiem zbawienia jest różaniec, mam ludziom mówić, weź do ręki różaniec, odmawiaj różaniec, on cię zbawi. I patrzę na Jana Pawła II, który każdemu, także niewierzącym, także dziwnym ludziom, z dziwnymi opcjami duchowymi, każdemu wkładał do ręki różaniec. Nie. Cokolwiek innego proszę zauważyć. Uważam, że najpewniejszą drogą, żeby być zbawionym, jest, jeśli dotknie cię łaska obecna w różańcu. Nie wiem, czy znał historię objawień w Kuapa w Nikaragui, że wciąż czegoś ci będzie brak, jeśli nie będziesz mówić ludziom o różańcu, ale on to dokładnie robił, prawda? Czyli jakby znowu nauka kościoła, nauka pasterza, przykład, nakłada się na naukę z objawień Matki Najświętszej. I niech tyle wystarczy w temacie głosów z nieba, bo dla mnie, myślę, że dla wszystkich ludzi wierzących gorąco, a szczególnie dla czcicieli Matki Bożej, to, że niebo prosi o różanie z tym samym głosem, co Kościół, jest oczywiste. Ale mamy jeszcze taką piękną jedną rzecz. W pedagogice mówi się, że są dwa sposoby, żeby kogoś zachęcić do czynu. Metoda negatywna i pozytywna. Zachęcić, dostaniesz marchewkę, albo przestraszyć, czyli dostaniesz kijem po krzyżu. Święci mówią, że gdybyś, to było doświadczenie pastuszków w Fatimie w lipcu, gdybyś zobaczył piekło, które na ciebie czeka, nie popełniłbyś już nigdy ani jednego grzechu. Ani jednego. Więc w pedagogii Bożej jest tak, że to, że czasami słyszymy o piekle, a ci, którzy próbują dzisiejszy Kościół zniszczyć, robią wszystko, żeby temat piekła znikł. Także w nauczaniu Kościoła. Podczas niektórych opętań, egzorcyzmów, kiedy kapłan próbuje zmusić do mówienia prawdy szatana będącego w opętanym, bywają bardzo ciekawe, chciałbym powiedzieć, krzyki, bo on nie mówi. Krzyki szatana mówiącego o różańcu. Pierwszy cytat, który powinien właśnie sprawić, że natychmiast całą armią, jak w Nikaragui w owej wizji, w szyku bojowym zabieramy się za odmówienie różańca. Diabeł krzyczy. Gdyby chrześcijanie wiedzieli, jaką moc ma różaniec, to byłby mój koniec. Ale chrześcijanie nie wiedzą, jaką ma moc różaniec, więc nie ma jego końca. Prawda? Gdyby tylko chrześcijanie wiedzieli, jaką moc ma różaniec, to byłby mój koniec. I drugi cytat, dialog. Kapłan pyta szatana, dlaczego boisz się różańca? A on nie chce odpowiadać. I mówi tak, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Przedrzeźnia. Kapłan się nie daje. I mówi, tak, dlaczego? Diabeł musi mówić. Zaczyna z trudem. Ponieważ on... I cisza. Dlaczego? Odpowiedz mi. Ponieważ... Cisza. Ponieważ on jest moc. Mówi szatan. Nie, nic nie powiem. Odpowiedz mi, mówiąc Bogu. W imię Boga ci nakazuję. Mów. Ponieważ jest... Szatan wciąż nie chce, a musi powiedzieć prawdę. On jest mocną i znowu próbuje uciec od tematu. Zamknij gębę, tak! Kapłan się nie poddaje i mu podpowiada, ponieważ on jest mocną bronią, tak, przeciw szatanowi, tak, tak, i demonom, tak, przeciw nam, krzyczy diabeł. Nie chce, ale musi. Muszę to powiedzieć. I to nie jest wcale koniec dialogu. Kapłan mówi, różaniec jest potężną siłą przeciw... Tak! Krzyczy tamten. Także, żeby przerwać. Szatanowi i wszystkim demonom. I szatan wtedy wybucha śmiechem. I krzyczy, ale niewielu w to wierzy. Uważają to tylko za starą babską zabawkę. Na szczęście. I kapłan zadaje pytanie. Kto jest temu winien? I szatan krzyczy. My. Wy? My. To, że różaniec przestaje być odmawiany na świecie, nie jest owocem jakiejś rewolucji kulturowej, zmiany pobożności na lepszą, tylko owocem ciężkiej pracy diabła.